konferencja o uzdrawianiu relacji. To będzie konferencja, w której poruszę zasadniczo takie, można powiedzieć, dwie treści, dwa tematy, dwa zagadnienia. Jedno to będzie, jak się pojednać, jak uzdrowić relacje, jeżeli to my skrzywdziliśmy, a drugie, jak pojednać i uzdrowić relacje, kiedy ktoś nas skrzywdził. Na końcu też jeszcze troszeczkę dotknę takiego zagadnienia komunikacji, emocji i relacji małżeńskich, chociaż w tych relacjach małżeńskich aż tak bardzo się nie rozwinę, bardziej podam też, gdzie więcej szukać takich szczegółowych informacji. Więc jeżeli my skrzywdziliśmy, to tutaj bardzo ważne jest, zanim postaramy się pojednać z drugim człowiekiem, zanim postaramy się naprawić te relacje, jest bardzo ważne najpierw nasze pojednanie z Panem Bogiem, później pojednanie z samym sobą i dopiero później możemy iść i jednać się z drugim człowiekiem, uzdrawiać tę relację. Zdaje się, jeżeli dobrze pamiętam, to mieliście konferencję o uzdrowieniu fizycznym, o uzdrowieniu duchowym, wewnętrznym i dzisiaj dotykamy uzdrowienia relacji. I tak rzeczywiście w tej kolejności musi to być. Potrzebujemy przebaczenia od Pana Boga, przyjąć to przebaczenie, doznać uzdrowienia z Jego strony. Potrzebujemy przebaczyć samemu sobie, pojednać się z samym sobą. Dopiero wtedy jest możliwe pojednanie z drugim człowiekiem. I tak pokrótce, na czym by polegało pojednanie się z Panem Bogiem? To stwierdzenie, uznanie, przyznanie: Panie Boże, Ty masz rację we wszystkim. Chcę słuchać Twojego głosu. To jest zastanowienie się, jakiego głosu mam słuchać, głosu Pana Boga, jakie książki czytać, jakich ludzi słuchać i tak dalej, z jakimi ludźmi się zadawać, ale też kiedy zobaczę, kogo mam nie słuchać, jakich książek mam nie czytać, to teraz co na to miejsce wstawię dobrego. I żeby rzeczywiście w moim życiem kierowała prawda Boża. I pojednanie, więc pojednanie się z Panem Bogiem to przyznanie Mu: Boże, Ty masz rację ze wszystkim, chcę żyć pojednany z Tobą, chcę słuchać Twojego głosu, chcę żyć w Twojej prawdzie, w Twojej miłości. Pojednanie się z samym sobą, to też pokrótce, to po pierwsze pogodzenie się z faktami, z którymi nie da się dyskutować. Nie da się dyskutować, że miałem takie dzieciństwo, jakie miałem, że mam taki wygląd, jaki mam, że mam taką historię życia, jaką mam. No tego już nie zmienię. Więc ja się po prostu przyjmuję to, przyjmuję te fakty, zgadzam się z moją historią życia. Może nie do końca ona powinna wyglądać tak, jak wyglądała, ale te fakty w moim życiu, których nie jestem w stanie zmienić, ja się z nimi godzę. Tak jest, przyjmuję to. To nie znaczy, żeby mówić, że wszystko w moim życiu było dobre, że ktoś mnie zranił, że to było super. No nie, to nie było super. Ale ja to przyjmuję, bo już teraz tego nie mogę zmienić. To przebaczenie sobie moich przeszłych win, ale już nie wracanie do tego. Nie wracam. Kilka razy spowiadałem panią, która jak była młoda, popełniła aborcję, teraz na starość są potworne wyrzuty sumienia. I bardzo ważna zasada, nie mierzymy nie mierzymy przeszłych czynów obecnym stanem sumienia. Wtedy pani była bardzo przygnieciona psychicznie, mąż straszył, że odejdzie, pani nie do końca wiedziała, na co się zgadza, że to miał być jakiś zabieg, nie do końca wiedziała, że to będzie zabicie dziecka. Dzisiaj ma pani potężną świadomość, zupełnie inne rozeznanie, ale wtedy pani tego nie miała. Więc jeżeli obecny stan sumienia i obecną miarę pani przykłada do przeszłych czynów, to jest okrucieństwo. Zło się dokonało, ja temu nie zaprzeczam. Ale nie mierzymy przeszłych czynów obecnym stanem sumienia, bo zrobimy sobie piekło na ziemi. Zadręczymy się i tak niektóre panie się zadręczają, wylewają łzy powielekroć, jakby w sposób przesadzony. I nie, Pan Bóg ci to przebaczył, przebacz to sobie, nie wracaj do tego. I tutaj jest taka anegdotka do pewnego księdza proboszcza. Przychodzi pewna pani i mówi: przeksiędza, ja mam bliski kontakt z Panem Bogiem, Pan Bóg mi się objawia, ja z Nim rozmawiam. A ksiądz z jednej strony życzliwie, nie wyśmiał jej, ale z drugiej strony chce zweryfikować, czy to jest prawda. Proszę Pani, następnym razem, jak Pan Bóg się Pani objawi, proszę się Go spytać o moje przeszłe grzechy. Dobrze, proszę księdza. No i przychodzi za tydzień i mówi, że rozmawiała z Panem Bogiem. No, rozmawiałam przy księdza. I co, spytała się pani o moje przeszłe grzechy? Spytałam. I on już tutaj zaczął drżeć, co ona powie. Mówił Pan Bóg, że nie pamięta. Jeżeli Pan Bóg nam nie wspomina, nie wypomina, to my też tego nie róbmy. Nie bądźmy więksi od Pana Boga. Pan Bóg nie jest zainteresowany naszą przeszłością. Pan Bóg jest zainteresowany naszą teraźniejszością i przyszłością. Żyjemy tu i teraz, w miłości Bożej, w radości. I kiedy pojednamy się z Panem Bogiem, pojednamy się z drugim człowiekiem, przepraszam, pojednamy się z Panem Bogiem, pojednamy się z samym sobą, a jeżeli się nie pojednamy z samym sobą, jeżeli w nas jest jeden wielki bałagan i jedna wielka burza, no to w relacji też nie będzie dobrze. Więc potrzebujemy uporządkować sprawy z Bogiem i samym sobą i wtedy wychodzimy do drugiego człowieka. I takim jeszcze na koniec tego pojednania się z samym sobą jeszcze jeden przykład. Pewna studentka do pewnego księdza przyszła i mówi: przeksiędza, moja mama była alkoholiczką i ja mam do niej duży żal, dużo złości, bardzo mnie poraniła, mam w sobie dużo bólu, ja tu jestem na studiach, ale jak wsiadę do domu, jak jej to wszystko wygarnę, jak jej to po prostu walnę prosto w twarz. A ksiądz Marek do niej: moja droga, a pokaż mi, jak ty żyjesz tu i teraz. Pokaż mi, jakie jest twoje życie, twoje więzi, twoje wartości. I okazało się, że żyje bez wartości, że mieszka z chłopakiem, że cudzołoży, że łamie przykazania, że żyje byle jak, że zawala studia, że nie zdaje egzaminów, że się nie uczy. I ksiądz do niej powiedział: moja droga, ja ci pomogę naprawić twoje życie tu i teraz, żebyś tu i teraz zaczęła dobrze żyć, dobrze funkcjonować. Zatroszmy się o twoją teraźniejszość. A jak się zatroszczymy o twoją teraźniejszość, to później wrócisz do domu, do mamy, która jest trzeźwiejącą alkoholiczką, która chce naprawiać więzi. Przytulisz ją, uściśniesz: mamusia, jak ja cię bardzo kocham, jak dobrze, że jesteś. Więc właśnie pojednanie się z Bogiem, pojednanie się z samym sobą, zatroszczenie się dobre tu i teraz pomaga nam pojednać się z drugim człowiekiem. Dobrze. Więc teraz sytuacja, kiedy ja skrzywdziłem. I co robię? Idę do drugiego człowieka. Jakie słowo mówię? Przepraszam. I spodziewam się, że z następnego dnia będzie wszystko super, nie? No fajnie by było, ale tak nie jest. Więc pierwsze, co do nas należy, nie żądać, że jak ja skrzywdziłem i przeproszę, już będzie super. Już ta osoba ma być do mnie życzliwa, uśmiechnięta, może nawet mnie przytulać codziennie na powitanie. Jeżeli skrzywdziłem, to teraz nie mogę dużo wymagać od drugiej osoby, że ona natychmiast się zasklepił, uleczył jej rany, natychmiast będzie życzliwa. Ja, jeżeli skrzywdziłem, to ja muszę najwięcej wymagać od siebie. I ja najpierw naprawiam winy. Jeżeli pożyczyłem pieniądze, to oddaję. Jeżeli skłamałem, to teraz mówię prawdę. Jeżeli, nie wiem, zdradziłem, to teraz jestem wierny. Naprawiam swoją wierną i ofiarną miłością. Więc naprawiamy winy, idziemy przeprosić i też nazywamy sprawy po imieniu. I teraz tutaj mogą być dwie skrajności. Jedna skrajność to jest taka, że mąż mówi do żony, czy żona do męża: no przepraszam, że nie zawsze było między nami ok. Za ogólnie. I tak no, czasami też spowiedzi. No księdza, zrobiło się to, zrobiło się tamto. No się czy kiedyś czasem może coś powiedziało. Kto zrobił? Co zrobił? Może czy na pewno? Więc nazywamy rzeczy po imieniu. Zrobiłem to i to. Druga skrajność to jest zbyt szczegółowo. Jeżeli, no powiedzmy, mąż zdradził, teraz zacznie opowiadać, gdzie, o której godzinie, z kim, ile razy, to też źle. Nie trzeba zbyt szczegółowo. Więc nazywam rzeczy konkretnie po imieniu, co zrobiłem, przyznając się po prostu do winy. Żeby, właśnie po co to robimy? Żeby drugiej osobie dać jasny sygnał, że ja zrobiłem uczciwy rachunek sumienia, że ja zobaczyłem swoją winę, że ja się przyznaję do mojej winy. I dlatego mówię, zrobiłem to i to, że po rachunku sumienia ja się przyznaję do tej winy. Dobrze. I teraz ważna sprawa. Właśnie w kontekście tego, że ta druga osoba potrzebuje czasu na uzdrowienie zranień, na uzdrowienie uczuć, potrzebuje, właśnie tutaj też z naszej strony jest potrzebna cierpliwość. Jeżeli nastąpiły zranienia, to teraz jakby potrzebny jest pewien czas, że jeżeli to zaufanie zostało mocno nadszarpnięte, to potrzebny jest czas na odbudowanie tego zaufania. Oczywiście, jeżeli dużo czasu minęło, ja już od dawna naprawiam winy, ale ciągle jest to takie, wyrzucanie i tak dalej, ciągle wracanie, też trzeba troszeczkę to, troszeczkę się przed tym obronić, nie? Ale jakby nie do końca. Mieć świadomość tego, że jej bardzo nakrzywdziłem, to ta osoba, kiedy już widzi, że jest przestrzeń do rozmowy, jest przestrzeń na wyrażenie swoich uczuć, swojego bólu, swojego żalu, to jeszcze nie raz będzie wyrażać swój ból i żal, wracać do tego. Mieć pewną cierpliwość do tego. To czasami właśnie jakiś mężczyzna, mąż może powiedzieć: no ja już przeprosiłem Cię już dawno, dlaczego jeszcze do tego wracasz? No właśnie, to jest pytanie. Możliwe, że dlatego do tego wraca, że przeproszenie było takie, przepraszam, wszystko okej, nie? Nie okej, bo w związku z tym zranieniem narosły emocje. Teraz przy tym przeproszeniu potrzebny jest trud, na przykład, teraz mówię bardziej do mężczyzn, żeby zranionej żonie pomóc jej zdjąć z niej ten ciężar emocjonalny, który wywołało zranienie, tak? Żeby pomóc jej się uporać z tym bólem emocjonalnym, który powstał. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, potrzebujemy jeszcze czasu, żeby wypracować pewną nową jakość. Jest w internecie, krąży taki dialog: weź talerz, nabiorę, stłucz go, stłukłem, powiedz do niego przepraszam, przepraszam, skleim się? Nie. Teraz rozumiesz? I teraz, gdybyśmy to porównanie na tym zakończyli, to perspektywa jest bardzo smutna, wręcz beznadziejna. I gdybyśmy potraktowali ten przykład tylko jako ludzie, bez odniesienia do Jezusa, do chrześcijaństwa. Ale dla nas jest nadzieja. Bo nie tylko dzięki Jezusowi ten talerz może być sklejony. Pan Jezus marzy nam dać nowy talerz. Dzięki Jezusowi, dzięki mocy Bożej możemy wypracować nową jakość. Relacja może wejść na wyższy poziom. Zraniłem, zrobiłem to i to, powiedziałem to i to, nie powinienem. Co ja teraz zrobię, żeby następnym razem tak głupio nie gadać? Żeby następnym razem tak źle nie postępować? Może teraz coś jeszcze większego, jeszcze lepszego będę robił. Zastanowię się teraz nie tylko, żeby nie skrzywdzić słowem, ale może zastanowię się na to, żeby tym słowem budować. Więc i na to potrzeba czasu, żeby nauczyć się budować nową jakość w relacji, ale też, żeby dać tej osobie zranionej trochę czasu na to, żeby ona nabrała na nowo do nas zaufania. A co wtedy, jeżeli naprawiamy winę już od jakiegoś czasu, dajemy znaki, sygnały, przeprosiliśmy, ale ta osoba nam nie przebacza? My sobie uświadamiamy, że my jesteśmy na drodze zbawienia. Przeprosiliśmy, nawracamy się, chcemy naprawiać winę, naprawiamy winę, więc my się nie załamujemy, że ta druga osoba, nie dostaliśmy od tej drugiej osoby przebaczenia. Natomiast jakby uświadamiamy sobie to, że to, co z naszej strony jest do zrobienia, to zrobiliśmy. Pewien pan po kolędzie, właściwie to płakał, bo mówił, że bardzo się ściął, pokłócił ze swoim bratem, ale jest w niego z sercu potężne pragnienie pojednania. Więc podszedł do tego brata pewnego razu i to było, przeksiędza, to było w obecności naszej mamy. I powiedziałem: przepraszam, wybacz mi. I wiecie, co brat powiedział? Zastanowię się. Ale mówię: proszę Pana, ale Pan zrobił, co mógł. Pan ma teraz czyste sumienie. Tam była wina najprawdopodobniej z rozmowy wnioskowałem z dwóch stron. Pan zrobił, co mógł. Niech Pan będzie spokojny. On się też martwił, czy on dostanie rozgrzeszenie, czy on jest w porządku wobec Pana Boga, czy on może przystępować do komunii. Tak, ma Pan rozgrzeszenie, ma Pan komunię z Bogiem, Pan zrobił, co mógł. Więc Pan ma przebaczenie, w sensie Pan otworzył swoje serce na przebaczenie. Pełnego pojednania nie ma, bo do pojednania są potrzebne dwie strony, ale Pan zrobił, co mógł. I teraz też ksiądz Marek Dziewiecki wspominał, że gdzieś w Częstochowie mówił do młodzieży o przebaczeniu, o pojednaniu, o bronieniu się też przed krzywdzicielem, o tym za chwilę. I mówił, że później pewna tam nastolatka go poprosiła o rozmowę. Mówi, przy księdze, ale jeżeli krzywdziciel mnie przeprosił i naprawia winę, czy to ja muszę mu przebaczyć? Ona po prostu z takim szlochem, z takim płaczem, po prostu się zachodziła z tego płaczu. Ksiądz Marek tak patrzy, mówi, bo tak sobie myśli, Boże, dziewczyno, kto cię skrzywdził i jak bardzo, że ty po prostu tu się zachodzisz z płaczu. I jeżeli on mnie, no ta osoba mnie bardzo skrzywdziła, ale przeprosiła i naprawia winę, czy ja muszę przebaczyć? I ksiądz Marek już taki przestraszony, co się dzieje, że ona chyba, nie wiem, za chwilę popełni samobójstwo, czy co, ale już taki przerażony tą sytuacją, już się zaczął zastanawiać, mówi, i takie w tą stronę krążyć, no nie, już chciał tak zmienić tę zasadę. Nie, no, jeśli tak miał, w taką stronę jego myśli już krążyły. Jeżeli krzywda była tak potworna, to może jednak, może jest usprawiedliwione, że nie możesz przebaczyć, że nie przebaczasz. Ale w pewnym momencie ktoś go tak walnęło, mówi, nie, zaraz, Marek, ty jesteś wymówić prawdę, żeby nie być się naginać do sytuacji. Masz głosić prawdę Bożą, tak jak jest. Mówi, tak, powinnaś przebaczyć. Bardzo się cieszę, przeksiędza. Od razu przestała płakać, ucieszyła się, bo to ja, przeksiędza, jestem tym krzywdzicielem. I ona przeprosiła, ona naprawiła winę, ale ta druga osoba właśnie nie chciała przebaczyć. Więc robimy co z naszej strony. Kiedy my skrzywdziliśmy, robimy co jest możliwe z naszej strony. Też trzeba zrozumieć drugą osobę, jeżeli było zranienie, że jej może być trudno przebaczyć. Ale my zrobiliśmy co w naszej mocy i resztę zostawiamy Panu Bogu. Więc najlepszym lekarstwem na bolesną przeszłość jest radosna i mądra teraźniejszość razem z Panem Bogiem. Dobrze. I co, jeżeli ktoś nas krzywdzi? Teraz rozpatrujemy drugą sytuację. Pierwszy, najważniejszy krok, kiedy ktoś nas krzywdzi, to wynika z Ewangelii, to wynika z mądrości, też z doświadczenia, bronimy się. Tak jak to robił Pan Jezus. Chcieli Go strącić ze skały, nie dał się. Chcieli go ukamienować, przeszedł między nimi. Uderzył go żołnierz z kohorty arcykapłanów, nie nadstawił drugiego policzka, tylko się broni. Jeżeli źle powiedziałem, to udowodnij. Jeżeli dobrze, to dlaczego mnie bijesz? Miłość to nie jest naiwność. Ja to pokrótce troszeczkę przedstawię, a więcej szczegółów to zachęcam, żeby sobie wpisać w internet rekolekcję wyzwolenia. Miłość to nie naiwność. No i tam można też ewentualnie jeszcze ksiądz Mariusz Turczyński. Myśmy na rekolekcjach wyzwolenia całą konferencję o tym mówili na podstawie przypowieści o synu marnotrawnym, że miłość to nie jest naiwność, że mądra miłość Pana Boga polega na tym, że kiedy błądzimy, to On nam nie przeszkadza cierpieć, bo wie, że kiedy zgardziliśmy miłością, jest dla nas już tylko ostatnia deska ratunku, nasze własne cierpienie. I Pan Jezus też nam swoją postawą pokazuje, że kiedy ktoś nas krzywdzi, to my nie mamy nadstawiać drugiego policzka, tylko mamy się bronić, tak jak On to czynił. I teraz ktoś może podnieść argument, no ale zaraz, Pan Jezus mówi, że mamy nadstawiać drugi policzek, no to niech się ksiądz decyduje. No to czytamy Ewangelię. Pan Jezus mówi tak. Słyszeliście, że powiedziano oko za oko i ząb za ząb. A ja wam powiadam, nie stawiajcie oporu złemu, lecz jeśli kto uderzy cię w prawy policzek, nadstaw mój drogi. Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię kto, żeby iść z nim 1000 kroków, idź 2000. Daj temu, kto cię prosi i nie odwracaj się od tego, to chce pożyczyć od ciebie. Kiedy wyrywamy zdanie z kontekstu, Nawet jeżeli to jest Pismo Święte, mówi Chesterton, jeżeli wyrywamy zdanie z kontekstu, czynimy z niego obłąkaną prawdę. Media są w tym genialne, ale my wyrywając to zdanie o nastawieniu policzka z kontekstu, uczynimy z tego obłąkaną prawdę, zrobimy karykaturę chrześcijaństwa, że chrześcijanin to jest ktoś z opuchniętymi policzkami, taka, jak to mówi ksiądz Marek, Boża fajtłapa, Boża fujara, który daje się bić, poniżać. Więc jaki jest kontekst? Pan Jezus mówi, kiedyś była zasada oko za oko i ząb za ząb. A przed tą zasadą to nie było. Ty mi złamałeś rękę, ja ci wszystkie kończymy. Jeszcze ci oko wydłubię. I więc ta zasada w kodeksie Hammurabiego, oko za oko, ząb za ząb, to już to było wejście na jakiś poziom moralności. Za złamaną rękę tylko jedna złamana, nie wszystkie kończymy. Więc oko za oko, ząb za ząb, już to jest nieźle. Nieźle ich. A Pan Jezus mówi, a ja wam pokażę jeszcze więcej. Jeżeli ktoś cię uderzył policzek, nadstaw mój drugi, czyli można powiedzieć, Pan Jezus stosuje taką przesadę językową, żeby wzbić ich na jeszcze wyższy poziom. Ale mówi o tym policzku nie dlatego, że chce, żebyśmy mieli opuchnięte policzki, bo nie chce. A skąd wiemy, że nie chce? Bo sam nie nadstawia. Jeżeli źle powiedziałem, udowodnię, że dobrze, to dlaczego mnie bierz? Nie nadstawia. Więc stosuje to jako pewną, można powiedzieć, taką, no, taką, jak to powiedzieć, taki obraz, tak?
Nie oddaję.
Nie oddaję. Tak, nie stawiajcie oporu złemu. Pan Jezus, czy jednym słowem, o co chodzi w tym fragmencie? O płaszczu, o tonicę, o tysiącu kroków. Bądź większy w miłości. Daj temu, kto cię prosi, nie odwraca się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie. Czyli bądź większy w miłości. Prawo nakazuje tyle. Ktoś cię prosi, poświęć mi 5 minut, poświęć mu 10. Bądź większy w miłości. Ale nie masz być naiwną ofiarą, tylko mądrym darem, tak jak Pan Jezus. No dobrze, ale teraz jeszcze ktoś powie, ale Pan Jezus dał się skrzywdzić. Aż po krzyż. Tak, zrobił to tylko raz i zrobił to jako Zbawiciel i wystarczy. A teraz ktoś może zapytać, no przeciędza, no to jak Pan Jezus zrobił ten wyjątek, dał się skrzywdzić, ten raz dał się skrzywdzić, to kiedy ja mam rozeznać, że to jest ten raz, kiedy ja mam dać się skrzywdzić? Czy Pan jest Zbawicielem świata? No nie. No to nigdy. Więc Pan Jezus nie nadstawia policzka, bo to by było naiwne cierpienie, bezsensowne, ale daje się zabić i przybić do krzyża, bo robi to jako Zbawiciel, bo wie, że to cierpienie ma sens, że jest konsekwencją miłości aż po krzyż. I teraz jeszcze, żeby jeszcze troszeczkę rozjaśnić to, jest, chyba nie pamiętam, czy to Exupery opowiadał taką historię, że był żołnierz, który w wojnie stracił nogę, tam się jakieś była gangrena, czy to zraniony był, wdała się jakieś zakażenie, musiał mieć tę nogę amputowaną, ale w szpitalu polowym nie było środków znieczulających. I mówi do niego lekarz, proszę pana, albo panu na żywca odkroimy tą nogę i uratujemy pana życie, albo pan umrze po prostu z zakażenia. Nie mamy środków przeciwbólowych, nie ma trzeciej możliwości. Tnijcie. I lekarz był w szoku, bo on przeżył to. W sensie oni mu na żywca ucięli tą nogę, a on nawet nie pisnął. A następnego dnia taki zszokowany lekarz podchodzi do niego i go szpileczką ukuł w ramię. Ajajaj, jak boli. Więc zaraz, nie rozumiem. Przed chwilą, wczoraj panu ukroiliśmy nogę, no bór potworny, pan nie pisnął, a teraz pan jęczy na dotknięcie szpilki? Bo to cierpienie jest bez sensu, jest niepotrzebne. A to, że mi kroili nogę, to było potrzebne. Więc podobnie z Panem Jezusem. To, że umarł za nas na krzyżu, to miało sens, to było potrzebne. Ale to, że go żołnierz, jakiś zwyrodnialec bił w policzek, to nie było potrzebne. Zwyrodnialec by się nie wzruszył Panem Jezusem, nie nawrócił i Pan Jezus przed naiwnym cierpieniem się broni. I tak jest też z nami. Kiedy mamy w rodzinie alkoholika, alkoholiczkę, nie wiem, syna narkomana, syna alkoholika, córkę, jeżeli byśmy pozwolili się właśnie okraść, zwyzywać, po prostu dawali się, byli naiwni, dawali się krzywdzić tej osobie w kryzysie, to by było bez sensu, to by było niepotrzebne, a jeszcze dawałoby, jakby pogłębiało ten kryzys tej osoby. Więc bronimy się przed krzywdzicielem. I to też na rekolekcjach wyzwolenia mówiliśmy, że no, dla przykładu żona alkoholika ma narzędzia obrony. Ma się bronić do separacji małżeńskiej włącznie, do wezwania policji włącznie. Tak? Czyli kiedy ktoś nas krzywdzi, pierwszy krok to jest bronię się. I właśnie wtedy, kiedy się bronię przed krzywdzicielem, kiedy pozwalam, oczywiście, kiedy to jest alkoholik, to my też wychodzimy z ukrycia, wchodzimy w grupę wsparcia, zdobywamy wiedzę i mądrość i wsparcie, jak stosować zasady mądrej miłości, jak bronić się przed krzywdzicielem. I wtedy, kiedy on zaczyna, najczęściej jest tak, że alkoholik pije czy alkoholiczka, a cierpi współmałżonek i cierpi rodzina. A mądra miłość będzie wtedy, kiedy stosując zasady mądrej miłości, kiedy broniąc się przed krzywdzicielem, będziemy jak ojciec syna namiętnego: synku, ty błądzisz, ty musisz cierpieć. Ja ci nie przeszkadzam upaść buzią w chlew, bo ty musisz ponieść konsekwencje swoich błędnego postępowania. I jeżeli kochamy mądrze, to osoba w kryzysie ponosi konsekwencje swoich czynów, zaczyna ona cierpieć i wtedy ma szansę zacząć myśleć, tak jak syn marnotrawny. Wylądował z buzią w chlewie, bo ojciec mu nie przeszkadzał cierpieć i mówi: iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i wrócę do mojego ojca. I kiedy bronimy się przed krzywdzicielem, to on ma szansę się zastanowić: zaraz, przecież ja fatalnie żyję, ja krzywdzę siebie i krzywdzę drugiego człowieka. I wtedy, kiedy ten krzywdziciel... jeszcze jedna rzecz. Jeszcze zostajemy na tym etapie, kiedy ktoś nas krzywdzi, ale się nie zmienia. No to pierwsze, co to się bronimy. Drugie co, to przebaczamy. I teraz przebaczenie to nie jest bycie naiwnym, bycie słabym. Przebaczenie to jest wypuszczenie na wolność więźnia, a tym więźniem jest moje serce. Przebaczenie, znaczy brak przebaczenia nie jest karą dla krzywdziciela. Brak przebaczenia jest karą dla mnie, dla mojego serca, które się zamyka w szkatule i gnije. Więc przebaczam i nie przejmuję się tym, że moje serce jeszcze będzie krwawić. Ja podejmuję decyzję o przebaczeniu, otwieram moje serce na przebaczenie Pana Boga, staram się przebaczać tej drugiej osobie. Ta decyzję o przebaczeniu podejmuję, ale uwaga, nic nie mówię krzywdzicielowi. Właśnie to byłoby naiwność, to byłby błąd, gdybym poszedł do krzywdziciela, on mnie krzywdzi, nie nawraca się, a ja mówię: przebaczyłam ci, przebaczyłem ci. To byłaby naiwność. To byłoby zielone światło dla krzywdziciela, żeby jeszcze bardziej mnie krzywdził. A, ty jesteś taka naiwna, przebaczyłaś, o, to ja cię jeszcze bardziej będę tutaj, jeszcze ci bardziej dopiekę, jak ty jesteś taka miękka, jesteś taki miękki. Więc bronię się, twarda, mądra miłość. Przebaczam, bo nie chcę trzymać na uwięzi mojego serca, ale nic nie mówię krzywdzicielowi. I dopiero wtedy, kiedy krzywdziciel uznaje swoją winę, zaczyna naprawiać winę, przychodzi, przeprasza, choćby to było 10 lat później, to ja mówię: no ja już ci 10 lat temu przebaczyłam. Ale dlaczego nic mi o tym nie mówiłaś? Bo nie spełniałeś warunków. I dopiero wtedy może nastąpić, można powiedzieć, pełne pojednanie. Tak, kiedy nasz krzywdziciel przestał nas krzywdzić, przeprasza, naprawia winę, może nastąpić wtedy pojednanie. Dobrze, to tak z grubsza dwie sytuacje, dwie relacje. I tutaj bardzo chciałbym wam polecić książkę księdza Marka Dziwieckiego Przebacz, pojednaj się i kochaj. Ja ją tutaj zostawię, będzie można sobie przejrzeć ją, sfotografować i też zachęcam do kupna, bo ksiądz Marek to jest ktoś, kto mnóstwo ludzi w swoim życiu spotkał, i dorosłych, i młodzieży, którzy pomylili miłość z naiwnością, miłość z innymi, też miłość z uczuciem, z zakochaniem, miłość z seksualnością, miłość z naiwnością, miłość z tolerancją, miłość z naiwnością. No, setki, tysiące ludzi takich spotkał i uczył ich mądrej miłości, pomaga im wychodzić z kryzysu. Spotyka się z tysiącami młodzieży w całej Polsce, jest zapraszany do zakładów karnych też czasami. W jednym zakładzie karnym był i mówi: co ja im powiem, przecież to ich świat to nie jest mój świat. Ale w pewnym widział, że tak idą przez ten zakład karny, Ten dyrektor zakładu mówi, jak przyszedł ksiądz Marek do tego zakładu, mówi: bardzo się cieszę, że ksiądz przyszedł. Mam nadzieję, że ksiądz tak do nich przemówi, do tych młodocianych przestępców i tak po prostu wpłynie na ich zmianę. A on wtedy jeszcze bardziej zaczął drżeć, co ja im powiem, nie? I tak idzie przez tą salę, oni go tak mierzą spojrzeniem. I w pewnym momencie, jak już stanął, nie wiedział, co mówić, no chyba Duch Święty mu przyszedł z pomocą, mówi do tych młodych, mówi: widzę, że mam przed sobą twardych, mocnych mężczyzn. Jesteście twardzi, tak mocni, że aż strażnicy muszą was pilnować. I chciałbym wam powiedzieć o moich wzorcach twardych i mocnych mężczyzn. I opowiedział o księdzu Popiełuszce, o Janie Pawłem II, jak byli twardzi, jak byli mocni. Pokazał, co to znaczy prawdziwa twardość, prawdziwa moc, żeby zatroszczyć się o swoich bliskich, żeby ich mocno i wytrwale kochać, żeby być dla nimi całymi dniami od świtu do nocy. I on zobaczył, że oni powoli się podnoszą wzrok, zaczynają na niego tak patrzeć, co on tutaj opowiada. Więc opowiedział im o męskości, o prawdzie, o wyzwoleniu. I na końcu niektórzy, nie wszyscy, zaczęli podchodzić po rozmowy, po jakiś kontakt. I ksiądz Marek właśnie w tej książeczce Wybacz, pojednaj się i kochaj właśnie już mówi, więcej szczegółów podaje. Ja się w dużej mierze opierałem na tej książce. Dotknąłem właśnie rozdziału, kiedy my skrzywdziliśmy, kiedy ktoś nas skrzywdził, ale tu jest jeszcze bardzo ważny rozdział, który wam polecam, kiedy krzywda jest wzajemna. Żeby z tej książki Wybacz, pojednaj się i kochaj, ksiądz Marek Dziwiecki, żeby przeczytać ten rozdział, kiedy skrzywdziliśmy się nawzajem. Dobrze, więc teraz tak. Teraz powiem dwa słowa o emocjach i o komunikacji. Dlatego, że to w relacjach jest bardzo ważne. I jest taki pan Jacek Pulikowski, z wykształcenia inżynier, na Politechnice Warszawskiej wykłada, z powołania szczęśliwy mąż i ojciec. I on to mówi, że jest szczęśliwym mężem i ojcem. Nie wstydzi się tego. Natomiast kiedyś pewna pani, która przeprowadzała z nim wywiad, mówi: jak mam pana, przeprowadziła wywiad, jak mam pana podpisać w tym artykule? Proszę napisać: Jacek Politkowski, szczęśliwy mąż i ojciec, ale uprzedzam, że to się nie będzie podobało redakcji. Aj, co pan mówi, jesteśmy pismem katolickim. No i za dwa dni dzwoni: przeksiędza, no redakcja nie zgadza się, żeby napisać, że pan jest szczęśliwym mężem i ojcem, tylko żeby było Jacek Politkowski. I on jest szczęśliwym mężem i ojcem. Na pierwsze dziecko dosyć długo czekali, ale się doczekali. I przez ponad 30 lat pracował w poradni małżeńskiej, poradni rodzinnej. Mnóstwo spotkał par, małżeństw, najczęściej w kryzysach. I ma niesamowite doświadczenie. I też jako umysł ścisły jakby to syntetyzował. Stworzył tego pewne zasady, pewne reguły, pewne prawidła. Mówi, że kiedyś przyszedł do niego pewien pan i mówi: proszę pana, tutaj pokazał mu zeszyt. Był cały zeszyt, nie wiem ile kartek miał, wynotowane zachowania, słowa, czyny jego żony. On się z żoną rozstał, rozwiódł i teraz ma tutaj papiery na nią, co ona źle robiła. Pan Jacek to bierze, patrzy, czyta. No wie pan, no, z tego co tutaj pan napisał, wygląda na to, że pana żona jest najzwyklejszą kobietą. A jemu łzy stanęły w oczach, mówi: czyli to ja się rozstałem żoną dlatego, że po prostu ona się zachowywała normalnie jak kobieta? No na to wygląda. No i facet się popłakał. Bardzo często właśnie problemy w małżeństwie, ale też problemy matka-syn, czy ojciec-córka. Wiele problemów bierze się z tego, że mężczyzna oczekuje, że kobieta będzie myślała i postępowała tak jak on, a kobieta oczekuje, że mężczyzna będzie myślał i postępował tak jak ona. I teraz dwie takie zasadnicze różnice. Właściwie, no tak, no jedna powiedzmy. Jedna, ale taka dwuaspektowa. Czyli uczucia i myślenie. Ponieważ to też z biologii troszeczkę wynika, półkule u kobiety są bardziej połączone, tak zwane ciałko modzelowate jest bardziej rozwinięte, to u kobiety myślenie i emocje są bardziej połączone, a u mężczyzny to ciałko modzelowate jest mniejsze i ten układ połączeń między myśleniem a emocjami jest mniejszy. Dlatego u kobiety emocje mają bardzo duży wpływ na myślenie. I to widać przy wypadku drogowym. kiedy są bardzo duże emocje i u mężczyzny, i u kobiety. I kobieta, ponieważ u niej emocje bardzo mocno wpływają na myślenie, to ona wpada w panikę, nie wie co robić najczęściej. A mężczyzna trochę, jest mu łatwiej zachować zimną krew i no dobra, to zrobimy to i to. Ale z drugiej strony jest też minus tego, że jak zaczyna się romans u kobiety, to ona potrafi jednocześnie i czuć, i myśleć. A ponieważ u mężczyzny to jest rozdzielone, jak są duże emocje, to koniec z myśleniem. I wtedy no, bardzo często bardzo głupie decyzje podejmuje, że odchodzi od żony, odchodzi od dzieci. Nie potrafi jednocześnie, ciężko jest jednocześnie i czuć, i myśleć. I teraz dla kobiety bardzo ważne są emocje. Dla kobiety, znaczy dla nas wszystkich ważne są emocje, dla nas wszystkich ważne jest myślenie. Ale u kobiety jest troszeczkę ważniejsze to, co ona czuje, a u faceta trochę ważniejsze to, żeby rozumiał. I właśnie z tego też się biorą problemy, bo właśnie jakiś konflikt małżeński, jakaś kłótnia, no i facet nie może zrozumieć, dlaczego ona tak zachowuje się. Przed chwilą, 5 minut temu rozmawialiśmy, było dobrze, 5 minut później dzwoni, już jest fatalnie, do niczego już, jest katastrofa, rozwodzimy się, nie? Dlaczego tak? Nie rozumiem, dlaczego tak się dzieje. I ksiądz Marek mówi, a ja rozumiem, zmienił jej się nastrój. Zmieniuje się nastrój, a jak się zmieniają emocje, to się zmienia myślenie, tak? I ksiądz Marek u swojej mamy to zobaczył. Jego mamusia mówi, jaki te ludzie są źli, jaki ten świat jest beznadziejny, jakie to wszystko jest do niczego. I ksiądz Marek mówi, o, mamusia ma zły nastrój. Wziął ją, przytulił, mamusia, jak ty pięknie wyglądasz, jak ja się z tobą cieszę, jak ja cię bardzo kocham. No wiesz, Mareczku, nie, ci ludzie wcale nie są tacy źli, nie, jednak jest nadzieja dla świata. Więc to jest bardzo ważne, chociaż tutaj jest przewaga pań, ale to też nagrywam, wpuścimy to w internet, więc ważne są te różnice, kiedy mówimy też o uzdrawianiu relacji, to jest, kiedy mowa jest o uzdrawianiu relacji małżeńskiej, bardzo ważne jest, drodzy panowie, żeby tutaj zwrócić uwagę na to, co żona przeżywa. Żeby zatroszczyć się też o jej uczucia, wziąć na to poprawkę, że zranione uczucia będą powodować złe myślenie. I drogie panie, żeby też wzięły poprawkę na to, że mężczyzna, dla mężczyzny jest bardzo ważne, żeby zrozumiał, żeby sobie pewne rzeczy uświadomił. On chce, tylko nie potrafi. I ponieważ jak stwarzany był Adam, to na świecie nie było osób, facet się świetnie czuje w świecie rzeczy i zasadniczo lubi przebywać w świecie rzeczy, a jak była stwarzana Ewa, to już był Adam, czyli kobieta się łatwiej i lubi odnajdywać w świecie osób. Właśnie przez to, że jakby kobiecie jest troszkę, no też nie do końca, albo to są pewne uogólnienia, tak? Ale kobieta ma troszeczkę więcej narzędzi, też bardziej wyczulone zmysły ze względu na opiekę nad dzieckiem. No i wzrok, i słuch, i smak, i przeżywanie, emocje. No bo cały czas się zajmuje dzieckiem, tak? Jakby kobieta troszeczkę więcej widzi, troszeczkę więcej rozumie. I to nie jest usprawiedliwienie, że teraz facet ma nic nie robić, a kobieta będzie tutaj, ma za wszystko wziąć odpowiedzialność. Nie. Mężczyzna też się stara, też się troszczy o relacje, też stara się o miłość. Natomiast, no drogie panie, ponieważ troszeczkę więcej czujecie, troszeczkę więcej rozumiecie, to jest zachęta, żebyście były nauczycielką relacji dla swojego męża, dla swojego syna, dla swojego brata. Żebyście swoją wiedzą, swoim trochę większym czuciem, trochę swoim większym rozumieniem podzieliły się z nami, mężczyznami. Tak? No to chciałem powiedzieć. I jeszcze jeden przykład, bardzo fajny, jest taki filmik w internecie, jest taki Mark Gungor, Amerykanin, który też ma taką konferencję i książkę Przez humor do lepszego małżeństwa, ale fragment jego konferencji, którą wygłosił, jest w internecie i robi taki, ma taką taki manekina ma i robi trepanację czaszki mężczyzny i otwiera czaszkę, otwiera głowę mężczyzny i patrzy, że jego mózg to są takie pudełka, takie szufladki. Szufladka praca, szufladka rodzina, szufladka pasja, szufladka hobby i pusta szufladka. I mężczyzna lubi w tej pustej szufladce przebywać. Żona się pyta, o czym myślisz? O niczym. To niemożliwe. I później jest trepanacja czaszki właśnie kobiety, a tutaj mnóstwo, tysiące zwojów, dziś praca, rodzina, dzieci, zakupy, nie, no, przeróżne. I nieustanna gonitwa myśli, nie? I wtedy żona, znaczy wtedy, i żona ma ochotę przestać myśleć, trochę odpocząć. Mężu, mogę pójść do twojego pustego, do twojej pustej szufladki? Nie. Dlaczego? Bo zaraz byś powiedziała, tu by się przydał kwiatek, tu by się przydał stolik, tu by się przydało krzesło i już nie byłoby puste. Więc bardzo polecam trzy książki tego pana Jacka Polikowskiego, o którym wspominałem, że jest szczęśliwym mężem i ojcem, że ponad 30 lat pracował w poradni rodzinnej i swoim doświadczeniem się dzieli. Ewa czuje inaczej. Jacek Polikowski, Ewa czuje inaczej. To zwłaszcza dla nas mężczyzn jest przydatna lektura, ale to nie zwalnia też kobiet, żeby poznawały różnice w sensie myślenie i przeżywanie i funkcjonowanie mężczyzn. Bo pan Jacek Polikowski ma też konferencję w internecie, jak mężczyzna różni się od kobiety w odbiorze rzeczywistości. I tam jest też dużo wiedzy na temat mężczyzny. Dlatego panie też nie są zwolnione z dokształcania. Znowu pan Jacek Polikowski. Warto naprawić małżeństwo. I kolejna książka, też pan Jacek Polikowski. Remont małżeński. To są książki, wiedza, treści, które bardzo mogą pomóc. Tym bardziej, że wynikają po prostu z życia, z potężnego doświadczenia z poradni małżeńskiej, rodzinnej. I na koniec jeszcze jedna pozycja. Otwarcie na miłość. Jak pokonać bariery? I to jest taka konferencja, którą wespół zespół wygłosili ksiądz Krzysztof Grzywocz, nieszczęśliwie zaginiony w Alpach Szwajcarskich, chyba 2 albo 3 lata temu. Niesamowity kapłan, niesamowicie syntetyzuje doświadczenie i duchowe, i psychoterapeutyczne. No, coś niesamowitego. I wygłosił tę konferencję razem z Moniką i diakonem Marcinem Gajdą. Monika i Marcin Gajdowie. Diakon to jest to, co ostatnio, niedawno wprowadził w naszej archidiecezji ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś, czyli mąż, który przyjął święcenia diakonatu, nie może odprawiać mszy, spowiadać i namaszczać, ale wszystkie inne posługi pełni, włącznie z głoszeniem kazań. I oni też mają dzieci, różne trudności przeżywali, ale też głoszą konferencje, rekolekcje w różnych miejscach. Także ich doświadczenie też jest piękne. I gdybyście spotkali małżonków, którzy mają problem ze swoimi małymi, dorastającymi dziećmi, to Monika i Marcin Gajdowie też napisali świetną książkę, nie mam jej przy sobie, Rodzice w akcji. Jedna z głównych myśli tej książki to jest to, że w dzisiejszych czasach rodzice są na orbicie. W centrum jest dziecko, wszystko trzeba wszędzie podwieźć, łyżwy, skrzypce, wszystko załatwić, chuchamy, dmuchamy na to dziecko. Ono jest w centrum, a rodzice krążą po orbicie dziecka. Bardzo silna pokusa, żeby dziecku dać poczucie takie, że ono jest Bogiem, a ono się później odwdzięczy, bo nie uniesie roli Boga i zacznie rodzicami za chwilę gardzić. To tak. To tyle. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.